Radio Ortodoksja.
Rozwój technologiczny oraz łatwy dostęp do internetu trwale wpłynęły na nasze życie. Ma to wiele zalet. Łatwy dostęp do informacji, możliwość załatwiania wielu spraw bez wychodzenia z domu, a także poszerzanie swojej wiedzy, rozwijania pasji, poznawania innych ludzi. To tak naprawdę tylko niektóre z tych zalet. Jednak tak powszechne korzystanie przez dzieci i młodzież z telefonów, komputerów, tabletów z dostępem do sieci niesie również zagrożenia, do których należy między innymi stanie się ofiarą bądź sprawcą cyberprzemocy. I dziś o tej formie zagrożenia porozmawiamy z komisarz Agnieszką Dąbrowską i starszą sierżant Monika Niewiarowską z Powiatowej Komendy Policji w Bielsku-Podlaskim. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Pierwsze pytanie. Chciałbym zapytać właśnie, czym jest ta cyberprzemoc, albowiem zjawisko pojawiło się stosunkowo nie tak dawno temu. Na pewno jeszcze nie wszyscy wiedzą, z czym to jest związane, czego dotyczy i co to jest. Bardzo proszę powiedzieć, wyjaśnić radiosłuchaczom.
Tak jak właśnie już było to powiedziane, internet jest wszechobecny, przejmuje całe nasze życie, tak naprawdę, można powiedzieć śmiało. Jest źródłem z jednej strony dużej wiedzy, dzieci i młodzież mogą bardzo dużo informacji tam zdobyć, mogą się uczyć dzięki informacjom zdobytym za pośrednictwem internetu. Natomiast z drugiej strony też właśnie niesie też dużo negatywnych rzeczy. Można powiedzieć, że całe nasze życie się odbywa w tym internecie, czyli nie tylko zdobywamy tam wiedzę, ale też i nawiązujemy nowe znajomości, komunikujemy się. Można nawet czasami zauważyć grupy młodzieży, które siedzą w szkole, na przerwach czy poza szkołą i ci młodzi ludzie nie rozmawiają ze sobą, tylko siedzą właśnie z telefonami w rękach i korzystają z tych telefonów, bo właśnie tam na przykład rozmawiają z kimś innym, kto jest po drugiej stronie tej sieci. Właśnie jedną z takich negatywnych zjawisk, które obecnie jest bardzo powszechne, jest cyberprzemoc. Jest to przemoc za pośrednictwem, za pomocą internetu, czyli z użyciem technologii informacyjnych, komunikacyjnych, czyli telefonów komórkowych, komputerów. Ta przemoc odbywa się na komunikatorach, na stronach internetowych, na czatach różnych, w poczcie elektronicznej, na różnego rodzaju blogach, serwisach społecznościowych czy grupach dyskusyjnych. I jest to jedno z poważniejszych i bardziej powszechnych zagrożeń w dzisiejszych czasach, z jakimi młodzi ludzie mogą mieć kontakt i do czynienia. I takie najpopularniejsze formy cyberprzemocy to publikowanie poniżających filmów lub zdjęć, publikowanie ośmieszających, wulgarnych komentarzy czy postów, włamania na konta serwisów społecznościowych, podszywanie się też pod inne osoby, czy wykluczanie z internetowych społeczności. I taką też specyficzną formą cyberprzemocy, jaka niestety jest też popularna w dzisiejszych czasach, jest sexting. Jest to przesyłanie sobie nagich lub półnagich zdjęć i niestety to się coraz częściej zdarza wśród młodzieży, szczególnie wśród nastolatków, kiedy są zakochani, na etapie takiego pierwszego zakochania sobie robią takie zdjęcia, przesyłają swoim partnerom. A warto pamiętać, że w internecie nic nie ginie.
Nawet czyli jeśli później to się wykorzystuje, to zdjęcie.
Tak,
rozumiem,
że
w sposób, prawda, taki nieodpowiedni, no ale musi to trafić do trzecich, czwartych osób. To w jaki sposób, jak da się takie zdjęcie przemycić, powiedzmy?
Kiedy wrzucamy takie zdjęcia, czasami niektórzy ludzie wrzucają z taką funkcją wyświetlania tylko jeden raz. Ale w pewnych sytuacjach takie zdjęcie również może być zapisane i wykorzystane później do szantażu, do opublikowania na przykład bez wiedzy i zgody tej osoby, która to zdjęcie wysłała. Przypomina mi się taka sytuacja z mojej praktyki zawodowej, kiedy 12-latka zrobiła sobie takie zdjęcia półnagie, była rozebrana do pasa, wysłała swojemu chłopakowi, a kiedy związek się zakończył, ten chłopak to zdjęcie wykorzystał, żeby zarobić, czyli rozsyłał do swoich kolegów i za drobną opłatą. Ale może być też taka sytuacja, że na przykład nieświadoma osoba, która to zdjęcie otrzymała, sposób nieświadomy je dalej na przykład upubliczni, albo ktoś inny zobaczy, że takie zdjęcie w telefonie może do siebie przesłać. Także naprawdę tych sytuacji jest bardzo dużo. Natomiast taką najpopularniejszą formą cyberprzemocy jest hejt. Polega to na umieszczaniu nienawistnych komentarzy, obrazków, filmów, udostępnianiu takich nienawistnych treści. Hejtu i negatywnych komentarzy jest bardzo wiele teraz w sieci. Praktycznie pod każdym postem możemy znaleźć jakieś negatywne, złośliwe, ironiczne komentarze. Teraz praktycznie każdy internauta ma do czynienia z takim hejtem. Albo jest jego twórcą, albo po prostu czytają takie komentarze. Osoby hejtowane mogą być z bardzo różnych powodów, ze względu na wygląd, na sposób zachowania, na kolor skóry, na sytuację materialną, też często upodobania, zainteresowania. Wśród młodzieży też na przykład często hejtuje się styl ubierania się.
Pani właśnie wspomniała tutaj o dwóch formach. A wydaje mi się, że jest dużo więcej tych form. I właśnie chciałem dopytać, oprócz tego hejtu, prawda, i sextingu, jakie są jeszcze inne formy, które no, są i gdzieś tam funkcjonują w tej sieci wśród tych osób młodych, młodzieży przede wszystkim?
Znaczy, tych form jest bardzo dużo, ale tak jak powiedziałam, hejt i jest najpopularniejszą formą, ale to też zawiera w sobie dużo różnych innych zachowań, bo na przykład w takim hejtowaniu mogą się znaleźć nawet i groźby karalne, co jest już takim zachowaniem z kodeksu karnego. Także tego jest naprawdę dużo.
A czy jest jakaś komórka specjalna powołana, właśnie może u państwa, wśród władz, funkcjonariuszy, policji, która tylko tym się zajmuje, to i na straży, ażeby takie formy przemocy, no bo to jest przemoc też i straszna przemoc, tak naprawdę dla tych młodych osób, która to reguluje, która no, pilnuje i jest w stanie przeciwdziałać. Czy coś takiego funkcjonuje, taka komórka?
Znaczy są specjalne komórki powołane do ścigania takich przestępstw, tylko w kodeksie karnym nie ma artykułu, który by mówił konkretnie o cyberprzemocy. Tylko tak jak powiedziałam, jeśli stwierdzamy, że przestępstwo jest popełniane jakiekolwiek, to wtedy można to zgłosić na policję. I oczywiście policjanci prowadzą czynności. U nas też policjanci są przeszkoleni w tym kierunku, ale takie specjalne już komórki to są w większych jednostkach, na przykład w Białymstoku, do ścigania cyberprzestępców.
Kolejne pytanie. Czy można jakoś scharakteryzować tą formę przemocy?
Tak, cyberprzemoc charakteryzuje się wysokim poziomem anonimowości sprawcy. A tutem sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają nowe technologie informacyjne i komunikacyjne. Trzeba pamiętać, że w internecie jest szybkość rozpowszechniania takich informacji, kierowanych właśnie przeciwko ofierze. Kompromitujące firmy, zdjęcia potrafią zrobić w internecie bardzo taką szybką karierę. Trzeba właśnie o tym pamiętać, to co koleżanka wcześniej wspomniała, że jak coś trafi do internetu, to jest bardzo duży problem, jest później to usunąć. Pozbyć się tego. Więc jak już coś trafi, to trzeba no, pamiętać o tym, że no niestety, no, usunięcie takich treści później z internetu jest naprawdę dużym problemem, tak?
Bo a młodzi ludzie właśnie lubią się chwalić, często dużo wrzucają, nawet nieprzemyślane jakieś zdjęcie, jakieś właśnie posty piszą.
Relacje, właśnie tak. Posty, tak? Udostępnianie, ciąg dalszy i to tak przeradza się, że ten mechanizm jest bardzo ciężko zatrzymać, tak? Często się nie da nawet tego zatrzymać. Choćbyśmy próbowali na wiele sposobów, tak jak tutaj wspominaliśmy, mamy też komórki funkcjonariuszy do tego przeszkolonych. No niestety, no tak jest. Bo wystarczy, że 10 osób to otworzy dane zdjęcie, tak? Wystarczy zrobić screenshota, zdjęcie już zostaje w pamięci telefonu. Tego się nie da usunąć, tego nie da się już tak wyłapać, żeby można było pozyskać wszystkie możliwości osób, na przykład, które wyświetliły dane zdjęcie.
I później taka młoda osoba ma poważny problem tego typu, że nie chce chodzić do szkoły z tego środowiska, w którym prawda wcześniej tak dobrze się czuła i rówieśniczego, wychodzi, no bo jest właśnie szantażowana, hajtowana i naprawdę dokładnie. Rodzice mają wielki problem, bo to dziecko nie chce funkcjonować tak naprawdę, nie chce żyć. Czasami nawet i do tego dochodzi, że pojawiają się nawet jakieś myśli samobójcze, lęki, strach. Czyli no, to jest coś strasznego tak naprawdę, co funkcjonuje dzisiaj i mi się wydaje, że często rodzice może też nie są świadomi do końca tego skali tego właśnie problemu, zagrożenia, jaki jest w sieci. I myślę, że właśnie mówienie o tym, nawet ta dzisiejsza nasza audycja, jest do tego, żeby bardziej uświadomić i te młode osoby, ale też rodziców, z jakim problemem, z jaką skalą wielkiego, trudnego problemu dzisiaj boryka się młody człowiek i do czego to może doprowadzić, do jakich strasznych konsekwencji. A proszę powiedzieć, jak uniknąć właśnie tej cyberprzemocy? Czy da się w jakiś sposób uniknąć? Wiemy, że wszyscy właśnie korzystamy z tego internetu, mamy internet łatwo dostępny w telefonie, w tablecie, w komputerze, w przenośnym komputerze, laptopie i tak dalej. Czy jest szansa uniknięcia tego?
Nie ma technicznych form uniknięcia cyberprzemocy. Wszyscy korzystamy z internetu, prawda? To my świadomie na przykład coś wrzucamy. Komuś wysyłamy dane zdjęcie, upubliczniamy dany kogoś wizerunek. Tak jak wspominaliśmy o tych postach, prawda? Relacje udostępniamy. Więc my jakby technicznie nie jesteśmy w stanie zapobiec temu. Ale trzeba o wielu rzeczach pamiętać, że tak jak wspominałam, jeśli coś trafi do internetu raz, to później jest ciężko to też usunąć. Trzeba pamiętać, iż nigdy nie podawać w internecie swojego prawdziwego na przykład imienia i nazwiska, jeśli rozmawiamy na jakichś grupach społecznościowych, jakichś portalach, gdzie możemy być anonimowi, nie podawać swoich prawdziwych danych, tak, żeby później na przykład nie było tak można łatwo nas jakby znaleźć w tym internecie. No i też trzeba pamiętać, że dzięki temu, że jeśli my nie będziemy podawać swoich takich prawdziwych danych, prawda, to również ten sprawca również może nie podawać swoich prawdziwych danych. Nigdy nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie. Nie mamy tej pewności, prawda? To jest internet. On jest, tak jak rozmawialiśmy, że on jest szerokim, wysokim poziomem anonimowości. Nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie telefonu. Podawać osobom niepoznanym w internecie, tak? Swoich dokładnych tych danych, przesyłać swoich zdjęć, adresów zamieszkania.
Ja proszę powiedzieć, bo tak jak powiedzieliśmy na samym początku, są ofiary cyberprzemocy, ale są też sprawcy, osoby, które właśnie to robią. Co z takimi sprawcami? Jeżeli taka osoba, taki delikwent popadnie w wasze, powiedzmy, prawda, ręce, funkcjonariuszy, to czy są jakieś paragrafy, są jakieś artykuły, które regulują, co z taką osobą dalej?
Tak jak mówiłam już wcześniej, nie ma odrębnego przepisu dotyczącego cyberprzemocy, natomiast są artykuły, które mówią o konkretnych formach tej przemocy w internecie. I na przykład kodeks karny wyróżnia nękanie innej osoby lub osoby najbliższej, kiedy to nękanie wzbudza takie uzasadnione okoliczności poczucia zagrożenia. Za to jest przewidziana kara pozbawienia wolności do 3 lat. Kiedy natomiast następstwem tego nękania jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, to kara ta wzrasta już do lat 10. Także jest kara pozbawienia wolności przewidziana za robienie zdjęć nagim osobom z ukrycia. A też zdarzają się przypadki niestety, że w kołach na przykład chłopcy robią dziewczynkom zdjęcia, kiedy te przebierają się na przykład CWF-u w szatni, tak? I mogą być takie sytuacje, że uda im się jakoś zdjęcie zrobić. No dla nich to jest śmieszne, taka zabawa. Natomiast nie uświadamiają sobie, że w tym momencie już popełniają przestępstwo.
No i właśnie taka młoda osoba, taka nastoletnia, ona też kwalifikuje się pod te artykuły prawne, czy jest jakaś inna, prawda, procedura wtedy?
Jeśli sprawcami są osoby nieletnie, a skutki ich zachowania okażą się tragiczne, mogą zostać potraktowane jak osoby dorosłe.
Tak, ale też należy tu wspomnieć, że osoby nieletnie też za swoje czyny też odpowiadają w sądzie dla nieletnich. U nas w Bielsku w Sądzie Rejonowym też jest Wydział do Spraw Nieletnich i Rodziny i tam właśnie osoby, które nie mają skończonych 17 lat, odpowiadają za swoje czyny.
Ale rozumiem, że no, taka osoba już nie trafia, tak jak pani powiedziała wcześniej, nawet do 3 lat pozbawienia wolności, czy do więzi, czy są jakieś, prawda, nie wiem, szkoły, czy miejsca zamknięte?
Ośrodki wychowawcze.
Ośrodki wychowawcze.
Tak. Jedna z form, jakich może sąd zastosować wobec osoby nieletniej, jest właśnie ośrodek wychowawczy, tak? Może nadzór kuratora, jakieś sprawozdania wobec osoby nieletniej prosić o zachowanie, o jego poprawienie, tak, czy poprawa nastąpiła, jeśli chodzi o zachowanie nieletniego. Trzeba pamiętać, że, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, osoby nieletnie również odpowiadają same za siebie. Często jest takie przeświadczenie, że jak jestem nieletni, to rodzic za mnie odpowiada, bądź jak jesteśmy w szkole, to na przykład nauczyciel.
To jest albo w ogóle nie odpowiadam za to, co zrobię.
Albo w ogóle nie odpowiadam, bo jestem osobą nieletnią. Tak. Mamy programy profilaktyczne, dzięki którym właśnie chodzimy po szkołach, uświadamiamy, rozmawiamy z młodzieżą i mówimy im, że mylą się, niestety. Wobec osób nieletnich również możemy zastosować środki, które oczywiście stosuje sąd. My jesteśmy organem tylko przedstawiający jakby materiał danego zdarzenia i przesyłamy każde postępowanie wobec osoby nieletniej, zakończa się w sądzie. Wszystko jest przesyłane do sądu, nie jest tak jak przy osobie pełnoletniej. Czynności wyjaśniające trwające w komendzie, tak? I wtedy decydujemy, jak to dalej postępowanie się zakończy. Wobec osób nieletnich do 17 roku życia każde postępowanie zakończone jest w sądzie rodzinnym.
Proszę powiedzieć, na co szczególnie powinni zwracać też rodzice, bo nie oszukujmy się, to rodzice kupują dla dziecka telefon, tablet, żeby to dziecko mądrze, właściwie korzystało z tego i żeby uniknąć później takich nieprzyjemności.
To właśnie jest bardzo duża rola rodziców. Przygotowaniu dziecka do tego, żeby w pierwszy sposób i mądry korzystało z tego internetu, bo należy pamiętać, że trzeba dziecko nauczyć, jak bezpiecznie korzystać, ale także nauczyć tej kultury w internecie, żeby dziecko samo nie stało się sprawcą jakiejś formy cyberprzemocy. I rodzice już na samym początku, kiedy tylko dziecko ma kontakt z tymi wszelkiego rodzaju urządzeniami teleinformatycznymi, już powinni je przygotowywać, z nim rozmawiać. Czyli kiedy pierwszy telefon na przykład dają dziecku, przeważnie to teraz jest bardzo, bardzo małe dziecko, tak? Idzie do szkoły i zaraz rodzice kupują telefon, żeby dziecko rzekomo było bezpieczne, tak, żeby mieć z nim kontakt. Więc wtedy już dziecko dostaje swój pierwszy telefon do ręki i już trzeba pamiętać, żeby z tym dzieckiem dużo rozmawiać, żeby przygotować na niebezpieczeństwa, opowiedzieć, omówić te niebezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić w czasie korzystania z tej obecności w sieci. Warto też pamiętać o zainstalowaniu programu do kontroli rodzicielskiej. Po pierwsze, to zabezpieczy dzieci przed wchodzeniem na niezbyt dobre, korzystne strony, a po drugie też rodzice będą mieli możliwość sprawdzenia, jakby co, będą widzieli, co dziecko w tym telefonie robi, na jakie strony wchodzi, z czego korzysta. Fajne też jest na przykład obejrzenie z dziećmi filmików, bajek, kreskówek, są w internecie takie kreskówki. Na przykład koleżanki z zespołu do spraw profilaktyki korzystają z takich kreskówek w czasie spotkań z dziećmi pod nazwą Owca w sieci. To są bardzo fajnie zrobione bajeczki, które pokazują właśnie, jakie niebezpieczeństwa mogą wystąpić podczas korzystania z internetu i jakie mogą być tego skutki. Także wspólnie z dziećmi możemy te bajeczki obejrzeć. Oczywiście nic nie zastąpi czasu spędzonego z rodzicami, tak? Więc starajmy się jak najwięcej poświęcić czasu dzieciom i wspólnie z dziećmi jak najwięcej tego czasu spędzać, ale jeśli już właśnie dajemy telefon i jesteśmy świadomi, że to dziecko będzie z tego telefonu korzystało, dobrze też jest ustalić limity z dziećmi, żeby dzieci nie spędzały całego czasu przy telefonie, tylko jakiś określony przez nas czas i żebyśmy pilnowali tego czasu. Kiedy rozmawiamy ze starszym dzieckiem, to warto też porozmawiać o tym, jak zgłaszać naruszenia regulaminu w mediach społecznościowych, na przykład kiedy pojawiają się obraźliwe komentarze czy jakieś ośmieszające zdjęcia, jak zablokować na przykład osoby, które nam dokuczają. No i z tymi osobami starszymi również należy dużo rozmawiać i przypominać cały czas, żeby bardzo rozsądnie umieszczały zdjęcia w internecie czy informacje, czyli nie zamieszczały za dużo informacji o sobie, żeby nie pokazywały na przykład, gdzie mieszkają, nie chwaliły się tym, co mają, co posiadają, że mają na przykład jakiś nowy, bardzo drogi telefon, jakieś inne wartościowe przedmioty, bo to też może sprowokować później taki hejt po prostu rówieśników. też warto porozmawiać z nauczycielami, czy z wychowawcą, czy z pedagogiem o tym, żeby szkoła zwracała uwagę na zachowanie naszego dziecka i jeśli zauważy jakieś niepokojące sygnały, to od razu, żeby informowali rodziców o tym, że dziecko w jakiś taki niepokojący sposób się zachowuje. Sposób, który może sugerować, że z tym dzieckiem dzieje się po prostu coś złego. Natomiast jakie to są zachowania, które powinny wzbudzić nasze podejrzenie, że może coś się dziać? To na przykład, kiedy dziecko zaczyna unikać szkoły, kiedy szuka wymówek, aby zostać w domu, kiedy unika kontaktów ze znajomymi, z rówieśnikami, albo przeciwnie, kiedy nagle staje się kłótliwe, wdaje się w bójki. Też kiedy na przykład rzadziej korzysta z telefonu, przestaje korzystać z mediów społecznościowych, to powinno zwrócić naszą uwagę. Albo kiedy obsesyjnie sprawdza wiadomości w telefonie, maile, sprawdza swoje profile na portalach społecznościowych, a nic mu nie sprawia przyjemności, jest przygnębione, smutne i sfrustrowane, też powinniśmy na to zwrócić uwagę. I porozmawiać z dzieckiem. Warto też powiedzieć dzieciom o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. To jest taka całodobowa, bezpłatna infolinia, gdzie młodzi ludzie mogą dzwonić, opowiedzieć o swoich problemach, zasięgnąć porady. To jest infolinia całkowicie bezpłatna i każdy tam otrzyma pomoc. Także jeśli osoba dorosła zadzwoni i powie, że ma na przykład jakiś problem z dzieckiem, a nie wie, jak sobie z tym poradzić, to oczywiście też otrzyma tam pomoc. Numer 116-111 warto właśnie zapamiętać, czy w internecie nawet sprawdzić. Kiedy widzimy, że z naszym dzieckiem coś złego się dzieje, to warto sprawdzić właśnie ten numer w internecie i powiedzieć, zasugerować dziecku, że może tam zadzwonić i porozmawiać. I tak jak też wspomniałam wcześniej, warto współpracować ze szkołą, bo w szkole wychowawca może dużo też zauważyć, więc warto wtedy się zwrócić do szkoły, czy może coś zauważyli, może coś się dzieje, bo często taki przykład hejt z internetu przenosi się też na życie takie bezpośrednie, tak? Czyli może to dziecko być też ofiarą przemocy w szkole, czy kiedy wychodzi ze szkoły na przykład, mogą się z niego wyśmiewać, mogą być akty przemocy fizycznej wobec tego dziecka, więc warto porozmawiać z pracownikami szkoły, głównie z wychowawcą i się o to zapytać, czy coś takiego nie ma miejsca. Tutaj nasze koleżanki z zespołu do spraw profilaktyki, właśnie między innymi pani Monika, prowadzą też szereg spotkań w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, o cyberprzemocy i bezpieczeństwie w sieci. Także też zwracają uwagę zarówno uczniów, jak i też nauczycieli na to, jakie niebezpieczeństwa dają z tego internetu. I kiedy stwierdzimy, że doszło do popełnienia jakiegoś przestępstwa, to oczywiście trzeba zabezpieczyć wszelkie dowody cyberprzemocy, czyli na przykład korespondencję, czy jakieś zdjęcia i zgłosić się do komendy policji, złożyć po prostu zawiadomienie. Przypomina mi się też taka sytuacja z praktyki takiej zawodowej właśnie, że jak kiedyś mama pewnej nastolatki zgłosiła takie przestępstwo, które polegało na tym, że chłopak odrzucony przez tą dziewczynę, a bardzo w niej zakochany, zrobił zdjęcie jej, czyli wstawił jej twarz, natomiast zdjęcie było nagiej kobiety i właśnie puścił do internetu. I można sobie wyobrazić, jakie skutki psychiczne, emocjonalne to wywołało u tej dziewczyny. Ona była bardzo załamana, bo posypał się straszny hejt na nią. Bo ludzie myśleli, że to właśnie jest jej zdjęcie, że to jest jej sylwetka, ta naga postać. Więc trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę nie? I jeśli stwierdzamy, że coś naprawdę złego się dzieje, to nie zwlekać, tylko od razu zgłosić się do policjantów.
No właśnie, pani powiedziała tutaj o tym konkretnym przykładzie. A czy to nie jest tak, że często wstyd jest tak silny, że te osoby, których dotknęła ta przemoc, cyberprzemoc, po prostu się boją, wstydzą, nie chcą o to mówić, nie zgłaszają tego, tylko się zamykają gdzieś tam właśnie w pokojach, to co pani powiedziała, troszeczkę gdzieś tam się wycofują z tego życia społecznego, rodzinnego. Jak to jest w praktyce?
Wstyd na pewno w takiej sytuacji będzie, ale ważniejsze jest to, żeby przerwać, postarać się przynajmniej przerwać ten hejt, tą falę tej agresji w sieci, a do tego właśnie są niezbędne odpowiednie kroki. Czyli tak jak powiedziałam, zgłoszenie na przykład na policji tego, że zaistniało takie przestępstwo, albo też na przykład jeśli ta forma bardziej delikatna, to można po prostu nawet i powinniśmy jako rodzice porozmawiać ze sprawcą, jeśli to jest osoba bardzo młoda, to z rodzicami na przykład. Jeśli jest oczywiście ta osoba do namierzenia, wiemy, że to na przykład koleżanka czy kolega ze szkoły hejtuje nasze dziecko, to warto się spotkać, umówić, porozmawiać, bo bardzo często rodzice tej drugiej strony też nie wiedzą, co dziecko może robić, tak? W internecie, więc porozmawiać tak, żeby więcej zdarzenia nie zaistniały i żeby nasze dziecko po prostu miało ten komfort psychiczny, że bezpiecznie może korzystać z sieci, a nie musi się wstydzić, bo wszyscy naokoło się śmieją z tego, że jest wyszydzany.
Mówimy tutaj o nastolatkach, o dzieciach, o młodzieży. Czy nie dotyka ten problem cyberprzemocy też starsze osoby? Jak to jest?
Starsze osoby też, to nie ma znaczenia, czy to, że tylko nastolatkowie na przykład, którzy bardzo dużo korzystają, bo wiadomo, że najwięcej z tych mediów społecznościowych i z tych komunikatorów korzystają nastolatkowie. Natomiast starsze osoby też dotyka hejt i też bardzo często właśnie te starsze osoby stosują tą cyberprzemoc, czyli rzucają takie negatywne opinie pod wszelkimi postami, może w ten sposób próbują wyładować swoje emocje, ale bez względu na wiek, czy to jest dziecko, czy to jest nastolatek, czy to jest osoba starsza, jeśli jesteśmy ofiarą cyberprzemocy, należy podjąć wszelkie kroki, żeby to zakończyć.
A czy też jest u Państwa psycholog policyjny, który też tym się zajmuje, to znaczy ofiara zgłasza się z takim problemem, właśnie nastoletnia, powiedzmy, dziewczyna, które pojawiło się w sieci, właśnie takie zdjęcie. Czy jest taka osoba, czy macie, prawda, no, fachowców, że tak powiem, w tej materii, która potrafi z taką właśnie ofiarą porozmawiać, bo to są jednak takie no, delikatne, trudne, drażliwe rzeczy i nie zawsze też no, przed każdym się otworzy ktoś taki i opowie o tym problemie.
U nas w komendzie nie ma psychologa. My prowadzimy czynności, jako policjanci prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia sprawców. Ta osoba, która stosuje tą przemoc w sieci, mogła odpowiedzieć za to, co zrobiła. Natomiast w naszym mieście jest dużo takich instytucji, które oferują pomoc psychologiczną, począwszy nawet od samych szkół, tak? W każdej szkole jest pedagog, jest psycholog, z którym można porozmawiać. My zawsze o tym przypominamy, że warto zwrócić się do takiej osoby. Jest poradnia, też takich instytucji w naszym mieście jest coraz więcej, a my też jesteśmy w takim stałym kontakcie właśnie z takimi placówkami. Ustalamy, że jest jakaś ofiara takiej przemocy internetowej, to sami sugerujemy właśnie, że można się tam zwrócić po pomoc. I tak jak wspomniałam też wcześniej, jeśli ktoś wstydzi się tak bezpośrednio porozmawiać twarzą w twarz o tym swoim problemie, są różnego rodzaju infolinie, gdzie można zadzwonić anonimowo i porozmawiać o tym. I te infolinie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, bardzo dużo młodzieży tam dzwoni, żeby porozmawiać o swoim problemie.
Może jeszcze raz przypomnijmy numer telefonu.
Takich infolinii jest kilka, ale o której ja mówiłam, to jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży i numer 116-111.
Dziękuję bardzo. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj w studiu Bielskim Radia Ortodoksja była komisarz Agnieszka Dąbrowska i starsza sierżant Monika Niewiarowska. Bardzo, ale to bardzo z głębi serca dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za przekazane tutaj bardzo ważne informacje. Problem jest i to jest duży problem i tak naprawdę trzeba o tym dużo mówić i uświadamiać rodziców i te młode osoby. Przeciwdziałeś przede wszystkim, jak w każdym jakimś innym wątku i trudnej sytuacja, jaka spotykają różne i każdego w różnym gdzieś tam przedziale wiekowym. Tak jak powiedzieliśmy, nie tylko dzieci, młodzież, ale też i starsze osoby. Cieszę się bardzo, że udało nam się spotkać. Zapraszam na kolejne nasze spotkania i mam nadzieję, że one będą miały miejsce.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję.